przemawia w każdym języku. Część pierwsza. 13-letni Cam miał wrażenie, że jego głowa za chwilę eksploduje. Walczył, starając się wydostać na powierzchnię wody. Nie umiał pływać.
Powietrza! Powietrza! Krzyczał w myślach.
Udało mu się wreszcie zawołać.
Pomocy!
I znowu zaczął tonąć. Niemal w ostatniej chwili starszy chłopak wskoczył do kanału, złapał Cama za włosy i dociągnął w bezpieczne miejsce. Cam leżał na brzuchu, kaszląc i zachłystując się.
Prawie, że utonąłem, wymamrotał.
Ależ niewiele brakowało. Dziękuję ci, Panie Boże. Jak to się zaczęło? William Cameron Townsend urodził się na starej farmie w pustynnej okolicy Los Angeles w Kalifornii w 1896 roku. Farma jego rodziców produkowała owoce i jarzyny, lecz nie wystarczało to, aby wyżywić rodzinę. Rodzina była biedna, lecz polegała na Bogu, który zawsze zaspokajał ich potrzeby. Każdego ranka po wydojeniu krów pan Townsend zwoływał całą rodzinę na modlitwę, czytanie Słowa Bożego i śpiew. Cam zatem od dzieciństwa wiedział o wielkiej Bożej miłości. Wierzył, że Pan Jezus umarł, aby zbawić go od kary za grzechy, więc przyjął go do swojego serca i życia jako Zbawiciela. Cam dowiedział się też, że na świecie jest wielu ludzi, którzy nic nie wiedzą o Bogu. Często myślał o zdaniu zapisanym w księdze proroka Habakuka, którego nauczył go ojciec. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. W jaki sposób Bóg dokona tego, aby każdy człowiek Go poznał i mógł być zbawiony od grzechu? Ze smutkiem myślał. Jakże wielkie muszą być obszary na świecie, gdzie ludzie nie mają żadnej wiedzy o Bogu. W tym czasie na ziemi żyło około 2 miliardy ludzi, z których większość nigdy nie miała Słowa Bożego w swoim własnym języku. Cam pomyślał, że może kiedyś uda mu się rozwiązać ten problem. Gdzie jest Gwatemala? Kiedy Cam miał 21 lat, zaczął pracować w Los Angeles w domu Biblii. Sprzedawał Biblię. Pewnego dnia dyrektor powiedział: chcemy, abyś pojechał do Gwatemali. A gdzie jest Gwatemala? Zapytał Cam. Wziął mapę i szybko znalazł mały kraj w Ameryce Centralnej. Wierzę, że Bóg chce, abym pojechał do Gwatemali, powiedział potem swoim rodzicom. Wiecie przecież, że przez wiele lat uczyłem się hiszpańskiego. Tak więc Cam wypłynął na statku Pacyfik z portu w San Francisco i 18 dni później zobaczył po raz pierwszy Gwatemalę. Częścią jego zajęć była praca w starym mieście Antigua, gdzie zaprzyjaźnił się z ludźmi i opowiadał im o Panu Jezusie. Spotkanie na cmentarzu. Pewnego dnia, kiedy Cam zwiedzał miasto, zatrzymał się, aby popatrzeć na stary cmentarz. Wokół rozpadającego się nagrobka zgromadzili się Indianie. Modlili się do zmarłego człowieka. Cam podszedł bliżej. Musiał im powiedzieć o zmartwychwstałym Zbawicielu. Hablais español? Czy mówicie po hiszpańsku? Zapytał. Indianie patrzyli na niego obojętnie. Nie rozumieli hiszpańskiego. Nagle przyszła mu do głowy myśl i był pewien, że naprawdę pochodzi ona od Boga. Każdy człowiek ma prawo usłyszeć Ewangelię w swoim własnym języku. Cam rozumiał, że Bóg chce, aby każdy człowiek znał drogę do nieba. Jednak ci Indianie w swoim języku nie mieli nawet alfabetu. Wypowiadali słowa, które były zrozumiałe tylko przez ludzi z ich plemienia, ale nie można było ich zapisać. W Gwatemali było ponad 200 takich plemion. Gdyby mieli Słowo Boże w swoim języku, mogliby uwierzyć i powiedzieć innym o Chrystusie. Przyjdź do nas! Pewnego dnia Cam rozmawiał z Indianinem o imieniu Frisco, który trochę znał hiszpański.
Nikt nie troszczy się o nas, proszę pana, powiedział. Ludzie mówiący po hiszpańsku myślą o nas jak o zwierzętach.
Cam wiedział, że to było prawdą. W jednej wiosce indiańskiej pies kosztował 10 pesos, a mała dziewczynka sprzedawana była za 4 pesos.
Proszę, niech pan przyjdzie do nas i będzie naszym misjonarzem, powiedział Frisco.
Pudełko z karteczkami.
Kiedyś Kam zaoferował Frisco traktat po hiszpańsku, a ten powiedział mu: jeżeli twój Bóg mnie kocha, to dlaczego nie umie mówić w języku kakczykel? Frisco jest Indianinem kakczykel, tak więc muszę się nauczyć tego języka, pomyślał Kam. Ale jak zacząć? Frisco pomógł mu nauczyć się pierwszego słowa w języku kakczykel i Kam napisał to słowo na kartoniku. Małe karteczki trzymał w pudełku po butach. Aby zanotować właściwe brzmienie, kiedy Frisco mówił, Kam bardzo uważnie obserwował, jak poruszały się jego usta, zęby i gardło. To nie będzie łatwe, pomyślał Kam. Pojedyncze słowo, na przykład iść, mogło mieć prawie setki różnych form. Kam miał wrażenie, że to nie w słowach. Bóg mówi w języku kakczykel. Czasami, kiedy tłumaczył pewne fragmenty Biblii, męczył się, aby znaleźć właściwe słowa, które miałyby sens dla Indian. Pewnego razu próbował przetłumaczyć werset z Księgi Objawienia 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Ponieważ jednak domy Indian nie miały drzwi, nie mieli oni też słowa drzwi w swoim języku. Kiedy Kam odwiedzał domy Indian, musiał stać na zewnątrz i głośno kasłać, aby wiedzieli, że tam był. Przetłumaczył więc ten werset następująco. Oto stoję na zewnątrz i głośno kaszlę. Innym razem Kam nie mógł znaleźć słowa w języku kakczykel dla wyrażenia pojęcia miłość. Jedno plemię miało aż 25 różnych wyrazów opisujących różne rodzaje i formy banana, ale nie miało ani jednego określenia na miłość. Najbardziej zbliżonym sposobem zrozumienia przez Indianina miłości Jezusa było powiedzenie: Jezus posadził moje serce. Kam ciężko pracował nad słowami i w ciągu miesiąca miał już 4 rozdziały Ewangelii Marka napisane w ten sposób, że Indianie kakczykel mogli je zrozumieć. Wiedział, że Indianie będą szczęśliwi, ale ich radość przerosła jego oczekiwania. Płakali, śpiewali, śmiali się i podskakiwali z radości. Bóg mówi w języku kakczykel, wołała kobieta. To prawda, on naprawdę nas kocha. Mały słomiany domek. Kam najbardziej cieszył się z tego, że Indianie poznali Bożą miłość. Lecz zadanie Kama dopiero się rozpoczęło. Kiedy usłyszał, że w pobliskim mieście San Antonio było 200 tysięcy Indian kakczykel, zdecydował się tam przeprowadzić. Jego nowo poślubiona żona, Elvira, mówiła doskonale po hiszpańsku i kochała Indian. Kam wynajął mały kawałek ziemi i zbudował domek. Ściany zrobił ze słomy. W środku postawił 3 drewniane pale, między którymi rozwiesił prześcieradła, tworząc oddzielne, przytulne pokoiki. Indianie byli zachwyceni. Odwiedzali ich często i wołali swoich krewnych, aby przyszli zobaczyć cudowny domek z pokoikami. Kijanki, mrówki i dżdżownice. Pewnego dnia jeden z gości powiedział:
Buenos dias, senor! Dzień dobry panu, mam dla pana smakołyki. Proszę je zjeść, póki są jeszcze ciepłe.
Kijanki! Żołądek Kama podniósł się do gardła. Trzeba jeść to, co i oni jedzą i w ten sposób pokazać miłość do tych ludzi, pomyślał.
Gracias, dziękuję, powiedział i uśmiechając się nabrał pełną garść.
Nie były takie złe po diecie złożonej tylko z mącznych placków tortillas i fasoli. A jakie odżywcze! Kijanki zastępowały Indianom mięso. Kam nauczył się też jeść mrówki i dżdżownice, chociaż Elvira zawsze mówiła: nie, dziękuję. Indianie przychodzili codziennie. Przynosili swoje chore dzieci. Elvira leczyła je prostymi lekarstwami, które przysłał jej lekarz. Pogawędki. Cały długi dzień aż do późnej nocy. Indianie mówili bardzo dużo i bardzo szybko, więc Kam musiał słuchać uważnie, aby złapać nowe słowa. To jest najlepszy sposób uczenia się języka, powiedział do żony Kam. Słuchamy ich opowieści, dzielimy z nimi nasz dom i życie. Wkrótce będziemy mieli dla nich cały Nowy Testament w ich języku. 10 długich lat. Minął jeden rok, potem 2, 3, 4 i 5. Nowy Testament dla Indian kakczykel nie był jeszcze gotowy. Minęło powoli 6-7 lat. Tłumaczenie było długie i żmudne. Nawet po 9 latach Kam Townsend miał jeszcze wiele pracy do zrobienia. W końcu, po 10 latach, projekt został ukończony. Cały Nowy Testament został przetłumaczony i wydrukowany. Kam zaprezentował pierwszą kopię prezydentowi Gwatemali.
10 lat! Trwało to tak długo, ale było tego warte. Teraz Indianie Kakczikel mogli słuchać, jak Bóg przemawiał do nich w 27 księgach Nowego Testamentu w ich własnym języku. I co dalej? Kam zaczął się zastanawiać, co Bóg teraz miał dla niego do zrobienia, kiedy ten duży projekt był już gotowy. Wiedział, że Meksyk miał przynajmniej 50 niezapisanych języków. Czy ma rozpocząć tam pracę? Kam modlił się i rozmawiał z kilkoma przyjaciółmi o założeniu szkoły w Meksyku. Zaprosił pewnego nauczyciela i kilku studentów do pomocy. Szkoła miała uczyć, jak poznawać języki, aby móc tłumaczyć Biblię dla ludzi, którzy jej nie mają. Nową grupę pracowników nazwał Misją Tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a, ponieważ pierwszym człowiekiem, który przetłumaczył Biblię z łaciny na język angielski, był John Wycliffe. Tak więc wraz z żoną, siostrzenicą i 7 nowo wyszkolonymi tłumaczami Cam przekraczał granicę Meksyku w starym samochodzie ciągnącym za sobą przyczepę kempingową. Na początku oficer biura emigracyjnego odmówił im pozwolenia na wjazd do tego kraju. Po wielu opóźnieniach w końcu przekroczyli granicę. Osiedlili się w azteckiej wiosce Tetelsingo i zamieszkali w starej przyczepie. Niezwykłe odwiedziny. Pewnego dnia Kama odwiedził niespodziewany gość. Kam właśnie ciężko pracował w swoim ogrodzie, sadząc jarzyny, kiedy nadjechała elegancka limuzyna i wysiadł z niej sam prezydent Meksyku. On był tym człowiekiem, który próbował zatrzymać Kama za każdym razem, kiedy chciał wjechać do tego kraju. Czy wszyscy tłumacze pracują w ogrodzie, sadząc jarzyny i drzewa owocowe, aby wyglądały tak pięknie jak twój? Zapytał prezydent. Kam wytarł swoje zabrudzone ręce w spodnie i przywitał się. Tak, udało nam się nauczyć nawet Indian, jak produkować żywność, której nie widzieli nigdy przedtem. W takim razie przywieź wszystkich tłumaczy, którzy chcą tu przyjechać, krzyknął radośnie prezydent. Bóg przemawia w każdym języku. Część druga. Kam kierował się zasadą: zawsze do przodu. Kiedy jakaś praca została zakończona w jednym miejscu, zaczynał nową pracę tłumaczeniową w innym. Wiedział, że Bóg chce, aby każdy człowiek w każdym zakątku ziemi był zbawiony. Żona Kama zmarła i Kam ożenił się powtórnie z nauczycielką Elaine. Minister edukacji w Peru zaprosił nas do swojego kraju, przypomniała Elaine pewnego dnia. Bóg pokazał im właściwy czas na wyjazd. Polecieli do Peru i zamieszkali w chatce niedaleko rzeki Aguaitia, gdzie urodziło się ich pierwsze dziecko, Grace. Gdybym miał samolot. Pewnego dnia Kam studiował rozwiniętą przed nim dużą mapę. Dżungla Amazonii w Ameryce Południowej rozciągała się na terenie 4 milionów kilometrów kwadratowych. To więcej niż całe Stany Zjednoczone. Ponad 500 plemion Indian nie miało swoich własnych języków w formie pisanej. Słyszał też o człowieku, któremu zajęło 7 dni wytyczenie krótkiego szlaku przez dżunglę. Samolot mógłby lecieć z prędkością 16 km na minutę. Niedawno dwoje misjonarzy z małym dzieckiem i 3 indiańskich przewodników zostało zabitych, ponieważ w dżungli Amazonii nikt nie mógł odpowiedzieć na ich radiowe wołanie o pomoc. Kam spojrzał na żonę. Gdybym miał samolot, ile mógłbym zdziałać? Westchnął. Wypadek lotniczy. Kiedy dla rodziny Kama nadszedł czas wyprawy do dżungli, Kam wynajął stary, mały samolot z pilotem. Samolot ruszył pasem startowym, wzbił się w powietrze i runął na ziemię. Jakiś Indianin pobiegł w kierunku rozbitków. Weź dziecko w bezpieczne miejsce i uciekaj! Krzyknął Kam. Zaraz potem wybuchła benzyna. Zarówno Kam, jak i jego żona Elaine doznali poważnych obrażeń. Mieszkający nieopodal w dżungli ludzie posłali wiadomość przez radio, prosząc o pomoc i wkrótce przyjechał lekarz. Kam bardzo cierpiał, ale prosił: zróbcie nam szybko zdjęcia, aby ludzie zobaczyli, jak bardzo jest nam potrzebny nasz własny, sprawny samolot. Pokój mumii. Kam i Elaine zostali zabrani do szpitala w Meksyku. Zawinięci w bandaże rozpoczęli długi powrót do zdrowia w domu misyjnym. Ricardo, jeden z chłopców, który pomagał w prowadzeniu domu, zajrzał pewnego dnia do pokoju państwa Townsend. Odskoczył przerażony. Zobaczył coś, co przypominało dwie mumie zawinięte w bieli i leżące w łóżkach. Cam i Elaine byli uprzejmi dla Ricardo i poprosili, aby czytał im z Biblii. Nawet potem, kiedy mumie mogły już chodzić o kulach, zawsze rozmawiali z Ricardo i mieli dla niego czas. Wkrótce Cam rozpoczął studium biblijne dla pracowników domu misyjnego i tam właśnie Ricardo uwierzył w Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. Kiedy Ricardo dorósł, założył chrześcijański kościół. Nigdy nie zapomniał pokoju mumii, gdzie po raz pierwszy usłyszał dobrą nowinę Ewangelii. Wódz Tairi. Kiedy Cam i Elaine poczuli się lepiej, praca misji tłumaczy Biblii imienia Wycliffe'a mocno się rozwinęła. Cam nie mógł być wszędzie, gdzie był potrzebny. Szkolił więc misjonarzy tłumaczy i rozsyłał ich do wielu krajów. Były wśród nich dwie młode kobiety, Lori Anderson i Doris Cox. Pojechały one do dżungli w Peru, gdzie żył lud posługujący się niezapisanym językiem Szapra. Zaprosił je do siebie wódz plemienia, Tairi, który znał hiszpański z kontaktów handlowych. Tairi był uprzejmy dla Lori i Doris, lecz był on także łowcą głów i mordercą. Oddawał cześć złym duchom, szczególnie śmiertelnie niebezpiecznemu wężowi Anakondzie, który gruchocze swoją ofiarę i połyka ją żywcem. Pewnego dnia Loren zapytała żonę wodza, gdzie może znaleźć ciche miejsce do pracy. Pójdź na brzeg jeziora i usiądź w kanu, zaproponowała kobieta. Tam będzie spokojnie. Lori usiadła w kanu, otworzyła Biblię i zatopiła się w lekturze. Nie spostrzegła snującej po wodzie złowrogiej anakondy, która wijąc się podpływała do swojej ofiary. W mgnieniu oka wąż rzucił się do przodu, powalając Lori. Lori próbowała walczyć, krzyczała o pomoc, ale wąż był silniejszy. Owinął się wokół jej ciała i zaczął ją powoli dusić. A potem zdarzył się cud. Z jakiegoś powodu wąż zostawił ją i oddalił się w krzaki. Doris wraz z Indianami zanieśli ciężko ranną Lori do chaty. Natychmiast w chacie pojawiła się zła kobieta, która była żoną czarownika. Czy ona już nie żyje? Wrzasnęła. Jej mąż nienawidził misjonarzy. O poranku rzucił czar na ducha anakondy, a potem wysłał go, by zabił Lori. Lecz Bóg nie pozwolił wężowi zabić misjonarki. Kiedy Lori zaczęła dochodzić do siebie, przyszedł do niej Tairi.
Ja też rozmawiałem z duchem tego węża, powiedział. Ale teraz widzę, że Bóg jest potężniejszy. Twoi przyjaciele na pewno modlili się o ciebie.
Rok później Tairi poprosił Pana Jezusa, aby został jego Zbawicielem. Cam i Elaine byli szczęśliwi, kiedy dowiedzieli się o tym. Tairi bardzo się zmienił od tego czasu. Przestrzegał teraz Indian przed złymi duchami i oddawaniem im chwały oraz uczył dzieci zaufania do Boga, a nie do czarowników. Nowy rozdział. Kilka lat później Cam i Elaine w końcu mogli kupić samolot. Jak myślicie, jak go nazwali? Wódz Tairi, oczywiście. Tak więc misja tłumaczy Biblii zaczęła nowy rozdział – latanie. Cam pracował w Ameryce Południowej jako misjonarz ponad 60 lat. Był świadkiem tego, jak praca rozprzestrzeniała się po kontynencie, docierając do grup językowych w Gwatemali, Peru, Meksyku i Kolumbii. Dzisiaj misja założona przez Camerona Townsenda nadal tłumaczy Biblię dla ludzi na całym świecie, bo wielu z nich ciągle czeka na Słowo Boże w swoim języku. Biblia jest już w całości przetłumaczona na ponad 700 języków, a około 1600 narodów ma już cały Nowy Testament w najlepiej dla siebie zrozumiałym języku. A wszystko zaczęło się od jednego człowieka. Jego oczy zostały otwarte na potrzeby dotąd pomijanych ludów. Potrzeby usłyszenia, że Bóg przemówił także w ich języku.